Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu, witam wszystkich słuchaczy, widzów i internautów.
Spotykamy się później niż zazwyczaj, chociaż z Państwa perspektywy to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ale oglądaliśmy właśnie konferencję Ubisoftu, ale zanim oczywiście pogadamy o konferencji, to tradycyjne pytanie, co tam u Ciebie słychać, Borys?
Byłem na Wege Festiwalu.
O nie! Miejscu, na którym nie ma prawdziwego mężczyzny.
Tak, to prawda. Ciebie tam nie było.
Nie było mnie, nie było. Oczywiście.
Ale powiem ci, że kupiłem sobie coś, na co polowałem od dawna.
Polowanie na festiwalu Wege? Chyba żartujesz.
Suchą jałowcową wegańską.
O, Boże!
I boczek wegański od Satan Treat. Ty się śmiesz, ale to jest w ogóle biznes. Dwóch typów to zrobiło. Z Wrocławia są. I normalnie robią to we Wrocławiu. Znaczy te roślinne wędliny. I powiem ci, że to jest naprawdę niezłe.
Przepraszam, że się śmieję. Ja wiem, że ja to traktuję z należytym szacunkiem, ale muszę przyznać, że chylę czoła przed geniuszami, którzy weganom boczek sprzedają.
No bo widzisz, problem z wegaństwem jest taki, że nagle jak zdecydujesz się być weganinem, to odpada ci, setki przepisów ci odpadają,
to
bo
prawda?
Kurczak, tak, bo tak, boczek, tak. Bo coś. I te zamienniki jakby ułatwiają ci po prostu wejście w ten weganizm bez zmiany nawyków. Jak ulubiłeś sobie jajecznicę na boczku, to sobie robisz tam tofucznicę na wegańskim boczku.
O Jezu, bo jajka też odpadają, straszne to
tak,
jest przeżycie.
Tak, jajka odpadają. W Stanach już mają taki super zamiennik.
Tak, 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 słyszałem o tych
Just
jajkach.
Egg, no, tam się wszyscy jarają, do nas jeszcze to nie dotarło. Ale widzisz, ale to jest polski biznes, polska myśl technologiczna.
Ten to jajko?
Ta jałowcowa.
Ta jałowcowa. Ja słyszałem, że te jajka takie sztuczne są takie dobre, że jak włożysz do inkubatora, to kurczątko się stamtąd może urodzić.
Przedni żart. Ale nie, podoba mi się to, że ci goście robią taki produkt roślinny na naprawdę wysokim poziomie. To wiadomo, że to nie smakuje jak jałowcowa sucha, ale jest dość podobne, jest smaczne.
Boczek mnie zainteresował.
A najgorsze jest to, że ten boczek jest dużo, dużo lepszy. Bardzo mi smakował.
Tak?
Tak, no.
To ciekawe.
To jest spoko. I to nasz wrocławski wyrób tutaj mięsopodobny.
Nie, ja pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich wegan. Ja sobie żarciki z tego robię, ale zwłaszcza tych wegan, co produkują ten boczek, bo to jest w ogóle jakieś wyjątkowe osiągnięcie.
No właśnie. I powiem ci, żeby było dosyć mało osób. Mhm. Ale było spoko, nie?
Okej.
Więc zjadłem sobie, tam zawsze takie wietnamskie jedzenie jem, to jest jak knajpa z Warszawy, zawsze zapominam jak to się nazywa, pyszne mają takie te pierogi, nie wiem jak się te pierogi nazywają, one tam mają jakąś swoją nazwę, takie na parze, wiesz, ryżowe pierogi z ciasta ryżowego, pycha, to ogarnęli te pierogi po prostu cudownie, no, to jakby wziąłem sobie, oczywiście tam jest wszystko drogie, ale wziąłem sobie na dzisiaj na obiad, odgrzałem, już nie były takie dobre jak świeże.
No nigdy tak nie tak nie jest. No, świeże rzeczy
ale,
są
ale było, było spoczko.
Dlatego właśnie tak ważne jest nasze omówienie tak jakże świeżej imprezy, która się odbyła przecież w niedzielę wieczorem.
Tak. A już chcesz zacząć? Bo ja bym zastanawiał się, co u ciebie słychać.
No, u mnie niewiele. No głosowałem w wyborach, zbieramy
I
wyniki.
Co, twój kandydat wygrał? Pewnie wygra, znając życie.
Ja zawsze za zwycięzcami to jest to nie wątpię.
Potem wiesz, nie, to jest tak, że trzeba się zastanowić, co powiedzieć w takim wypadku.
Nie, ja,
wiesz,
ja...
bo tutaj na szali mamy tak, może jakiś deal z Lotto, z PGNiG, z Orlenem. No, ale nie, jest niedziela wieczór, więc mamy dwugłos, czyli ci, którzy byli za Trzaskowskim mówią, jeszcze nie wiadomo, a ci, którzy byli za Dudą mówią, wygraliśmy, nie?
Ja też sobie pozwolę na mały żarcik, patrząc na mapę Polski, jak się rozkładały głosy, to możemy mniej więcej ocenić, w którym rejonie kraju należy się spodziewać inwestycji przez najbliższe 3 lata, więc tam, gdzie mieszkacie, tam będą
znowu
dobre.
Na Podlasiu to jest największe inwestycje. A wiemy już, gdzie elektrownia atomowa stanie we Wrocławiu. No, pośmialiśmy się, pośmialiśmy. Zobaczymy, co będzie.
No, 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 to prawda.
Ale zanim będziemy rozmawiać sobie o imprezie Ubisoftu, to może parę zdań o imprezie Devolvera. Widziałeś? Tam zerkałeś?
Tak, przeglądałem. Oni zresztą zawsze mają skłonność do robienia takich szalonych filmów. I w związku z tym zerkam tam, ale też nie oglądam jakoś uważnie super, więc chętnie posłucham twoich opinii.
No to ja oglądałem, była strasznie żenująca ta konferencja. Trzeci raz próbowali zrobić ten sam żart, jeszcze bardziej go podkręcić, cringe. Mi się nie udało, ale były trzy bardzo fajne rzeczy. Po pierwsze, Shadow Warrior 3. Mhm. Kurde, ta gra wygląda po prostu świetnie.
Ale i dwójka wyglądała świetnie.
Tak, dwójka wyglądała cudownie, trójka wygląda jeszcze lepiej. Jaram się. Nie wiem, czemu Paweł Marchewka jest głównym bohaterem, ale to trzeba się spytać chłopaków z Hogów. I kolejna rzecz to jest to, jaki tam jest detal przy zabijaniu wrogów. To naprawdę te potwory się składają z hyk jak u Tarantino po prostu. No,
one są jaram takie się z kartonów, te potwory, co niektóre widziałem, no, takie jak ozdoby na chińskiej imprezie.
Tak, ale super, naprawdę, tam jakiś boss był, rozumiem, taka harmonika. Tak. Super stylowo to zrobione. To wiesz, jakby tam trochę jest takiego edgy poczucia humoru.
No zdecydowanie jest. No.
I to jest fajne. I czekam, jaram się. Może bliżej premiery, jak coś będzie, to może Tadzia zaprosimy, albo Tomka Gopa i coś nam może, jak nam obiecałem, że coś ekskluzyw nam powiedzą. Jak nie, to sorry.
No fajnie by było. No ja trzymam kciuki oczywiście, mam nadzieję, że będzie udane.
Tak, jaranko. Naprawdę czekam na tą grę. Kolejne rzecz to jest Carrion. Już za parę dni chyba premiera, za dwa tygodnie. Okay. To oczywiście Sebastiana gra, pozdrawiam bardzo serdecznie, czyli o takim krwawym potworze. Ta gra jest super. Kto miał szansę grać, bo była na Steamie jako demo, to wie, że naprawdę to jest super ogarnięte. Powiedziałbym, że kupię, ale będzie w Game Passie, więc sorry chłopaki. Ale na pewno pogram i to jest rzeczywiście rzecz, którą czekam. I trzecia, moim zdaniem, organizacyjnie najciekawsza pośród wszystkich konferencji, które ostatnio się odbywały, to Devolver wypuścił na Steama coś takiego, co się nazywa Devolver Land Expo, czyli gra, w której zwiedzasz sobie jakby opuszczone E3 i możesz sobie oglądać tam dema, zwiastuny. Super świetny pomysł. Nie jest to może najlepsze wykorzystanie tego pomysłu, no bo masz te stoiska niby, możesz sobie tam chodzić, strzelasz sobie skarpetami do robotów, ale naprawdę to jest świetny pomysł. Znaczy ja się dziwię, że ktoś coś takiego, czyli przerzucenie Expo do świata wirtualnego wcześniej nie zrobił. Bo to jest naprawdę... Ja bym chciał, jak skończyła się konferencja Devolvera, chciałem jak najszybciej o tym zapomnieć, ale że to wrzucili, odpaliłem od razu, sprawdziłem i mówię, kurde, super. Jakby no...
Okay.
Dziwne jest. No to jest takie jajko Kolumba.
Nie wiedziałem nawet, że takie coś wymyślili. Wygląda całkiem zacnie. Jakby jeszcze zombie można było tam mordować, to byłoby już w ogóle super.
Tylko skarpetami roboty.
No to też jakaś dla miastka.
Ubisoft.
Muszę powiedzieć, i to jest właściwie tak, że po raz kolejny doceniam te konferencje, które zastąpiły trochę E3, bo ja lubię takie rzeczy. To jest kolejna konferencja, która moim zdaniem jest dobrze skonstruowana i dobrze pokazali gry, zrobili to, co chcieli zrobić. Ona tam 40 ponad minut trwała i była taka mięsista, to znaczy nie było takich
plus momentów. Jeszcze po samej konferencji były gameplaye i to jest bardzo duży plus, bo był duży segment z Assassina i potem z innych, ale już przestałem oglądać.
No i Przed konferencją też była taka godzina jakichś pokazów takich gier niezależnych, mniejszych, które się w dużej konferencji nie zmieściły. Zdaje się, że to nie jest ostatni Ubisoft Forward, bo gdzieś tam było zapowiedziane, że to jest koniec pierwszego, więc możemy się spodziewać kilku. Podobały mi się te pomysły. To nie jest zresztą pierwszy raz, kiedy te konferencje są całkiem udane, już pomijając Night City Wire, no to jeszcze jest konferencja The Outriders, która jest fajnie skonstruowana, te pokazy, już były dwa. Avengersi też od Boże, jak się od Square Enix też mają takie fajne konferencje, jeszcze tam coś takiego było. Więc to jest bardzo przyjemne, zgrabne, bez niepotrzebnych dłużyzn. Z dużą przyjemnością to oglądałem. No i najważniejsze gry zostały pokazane, opowiedziane przynajmniej do pewnego stopnia.
Tak, przede wszystkim bardzo dużo publiki. Na samym Twitchu było prawie 500 tysięcy osób.
O, no to ładnie.
To jest ewidentnie bardzo duży wynik. Trochę mi się nie podobał ten początek, który się składał z takiego wydłużonego segmentu cutscenek z Legiona.
Nie podobał ale... się? Czekaj.
No cutscenki, no bo tam, wiesz, był taki, nie wiem, 7-10-minutowy segment, gdzie nie pokazali jeszcze gameplaya. Dopiero po chwili, pierwszy segment.
Dobrze, jakoś to pochłonąłem, nie nudziłem się na tym, nawet wydawało mi się interesujące, więc mam trochę inny odbiór, ale może faktycznie było to odrobinę dłuższe niż mi się wydawało.
My sobie tak z kolegami moimi siedzieliśmy i tak trochę narzekaliśmy, że znowu cutscenki, że... Ale potem wszedł gameplay.
Okay.
Wygląda to bardzo dobrze, znaczy tak jak Watch Dogs 2 odrzucił mnie, jedynkę przeszedłem, podobało mi się, jestem świadom tego, jakie wady miała ta gra, tak Legion no zachęcił mnie. Znaczy muszę przyznać, że wydaje mi się dość mocno ekscytujące to, że możesz w tego każdego tam bohatera wchodzić, ale dużo pytań się z tym wiąże.
Jasne.
Bo tak jak Far Cry 5 przed premierą obiecywał bardzo dużo, bardzo ciekawą historię, która miała się mierzyć z bieżącymi problemami społecznymi, a tak naprawdę wyszła trochę wydmuszka. Gram teraz w 5 i ten gameplay jest super, fajnie się strzela, ale to czuję, że to jest niewykorzystana szansa, żeby być ważnym i przede wszystkim poważnym głosem w tej dyskusji społecznej o tych trudnych tematach, takich jak coraz większe poparcie dla ruchów narodowych. Więc trochę szkoda i boję się, że tutaj też tak będzie, bo Legion no jakby niby bardzo dobrze odpowiada, jakby historia bardzo mocno zahacza o to, co się dzieje obecnie, czyli tam jest coś takiego, że po zamachu w Londynie duża korporacja podpisuje kontrakt z rządem i zaczyna taki system bezpieczeństwa nad miastem wprowadzać. Tak, dobrze mówię?
Tak.
I to, co się dzieje w Chinach na przykład, co się trochę dzieje w Stanach, w Europie, że ta nasza prywatność jest coraz bardziej naruszana, ale boję się też, że to niestety może być trochę wydmuszka, ale bardzo ładna, z ładnym gameplayem, więc zobaczymy. Ale ty grałeś, czy
tak,
nie
tak,
grałeś?
Tak, grałem.
A możesz mówić?
Tak, mogę już.
No to słucham.
Mogę opowiadać, więc oczywiście też mam takie obawy, bo w związku z tym, że właściwie postacie dobieramy sobie ze świata gry i możemy konstruować tą organizację jak nam się tylko podoba, no to jest największym problemem jest to, że te postacie nie mają głębi, nie? One są takie bardzo powierzchowne, ale tutaj głębia nie jest w historii pojedynczych postaci, tylko jakby całości tej grupy i tego, co robią. I ten właśnie to zwrócenie uwagi na to, co się dzieje w społeczeństwie, jak są traktowani ludzie, to jest istota tej opowieści, nie poszczególni bohaterowie. I to ma sens, jakby to do mnie przemawia. Natomiast oczywiście ja zawsze lubię postacie takie z krwi i kości, które mają jakąś historię i mają jakąś opowieść. Tym razem tego na pewno nie będzie. Natomiast muszę przyznać, że jakby sam świat jest skonstruowany bardzo ciekawie. Londyn wygląda świetnie. Jak się było w Londynie i się chodziło trochę po ulicach, to czuć tutaj tak bardzo, bardzo wyraźnie to miasto. Ci najemnicy, którzy zostali wynajęci do pilnowania, którzy zastąpili trochę policję, też widać, są cały czas obecni, widać ich brutalność, cały czas na ulicy kogoś tłuką. Możesz sobie wybrać, czy chcesz pomóc tej ofiarze, czy raczej przechodzisz obok. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Tam jest jest taki mechanizm takiego kreowania zadań, w zależności od tego, bo to nie można dla każdego Londyńczyka zbudować osobnej historii. To jest robione w ten sposób, że jakby hakując telefon jego mościa, badasz jego historię, badasz jego tło i dostajesz listę zadań, które możesz wykonać, by nawiązać z nim pozytywne relacje, by go jakby rekrutować. I zakładam, że te zadania są konstruowane w momencie tego hakowania i dostajesz jakąś listę rzeczy do zrobienia. I muszę przyznać, że te zadania, które robiłem, są bardzo ciekawe. One są zróżnicowane, każde jest inne, dotyczy albo na przykład podniesienia jakiegoś obiektu, wykradnięcia obiektu, albo uwolnienia kogoś, albo pozyskania pozyskanie jakichś danych, albo pozyskanie jakiejś informacji konkretnej dotyczącej tej osoby, albo wykasowania jej danych z systemu. Natomiast mam nadzieję, że ten system tych zadań pobocznych tworzonych dla konkretnej postaci jest bardzo szeroki. To znaczy, żeby to się nie zrobiło powtarzalne zbyt szybko, bo jeżeli rekrytujesz w ten sposób 30 osób, to jest taka obawa, że w pewnym momencie to się zacznie boleśnie powtarzać. Mam nadzieję, że nie, że ten system jest na tyle rozbudowany. Po 4-5 godzinach grania, no to mam oczywiście takie przypuszczenie, że tam wszystko jest nowe, świeże i ciekawe. Zastanawiam się, jak to się z czasem będzie zmieniało. Ale to jest dosyć interesująco skonstruowany świat i ta wizja tworzenia zadań takich bogatych przez sztuczną inteligencję też jest niezłym pomysłem. Więc dużo sobie obiecuję. Niewątpliwie lepiej mi się gra niż poprzedni Watch Dogs. Dużo lepiej. Poprzednie części niespecjalnie mi się podobały, więc nie byłem nastawiony przesadnie pozytywnie. Myślałem, a pogram, pewnie nie będę się angażował, ale to mnie wciągnęło. Bardzo mnie wciągnęło to, co widziałem.
A powiedz mi, jak wygląda, bo tam wchodzisz po prostu w jakichś ludzi na ulicy. That what she said, znaczy, nie, wróć. Jakby kontrolujesz ich. I czy oni się między sobą różnią? Znaczy, że to są jakieś różne klasy, powiedzmy.
Tak. Oni jakby przede wszystkim, masz tam dwa podstawowe wyróżniki. Pierwszy to jest sprzęt, którym się postać posługuje i ten sprzęt możesz wymieniać dowolnie. Możesz mieć na przykład drona, możesz mieć jakieś granaty przylepne, konkretne bronie. I to właściwie każda postać, do tej pory wydaje mi się, że każda postać może z wszystkiego korzystać, ale pewnie nie zawsze to jest oczywiste. Natomiast druga rzecz to są indywidualne umiejętności. I podejrzewam, że jest takich kilkanaście, może kilkadziesiąt różnych grup umiejętności, albo to są jakieś takie poważniejsze umiejętności bojowe, albo taki poważniejszy hacking, albo umiejętności skradania, albo wykorzystywania dronów w bardzo specyficzny sposób, które wzbogacają tą postać, bo jakby podstawa jest taka sama, każdy ma urządzenie do hakowania, to hakowanie odbywa się trochę poza naszą postacią, jest robione przez cały ten system, przez tą organizację, przez tą grupę, przez jakąś tam ich sztuczną inteligencję. Natomiast ta podstawowa umiejętność może być wzbogacana w zależności od tego, jaką postać sobie wybierzesz i co ona reprezentuje. Może być ktoś, kto fantastycznie walczy wręcz, ale na przykład jest strasznym pijakiem, nie? Tam była nawet taka scena, że gościu tam bił się z przeciwnikami i potem stracił przytomność, bo był taki podpity, nie? Są też takie postacie, które świetnie się posługują bronią i potrafią wykańczać przeciwników z bliska, w takim stylu Johna Wicka, nie? Są też postacie, które się świetnie skradają. I takie szpiegowskie, że masz na przykład pistolet z tłumikiem, albo wykańczasz kogoś z bliska i automatycznie jego ciało jest ukryte przed przeciwnikami. Przepraszam, że się rozgadałem, coś pytałem.
Nie, super, bo jednak wiesz, no grałeś, więc...
Tak. Jest zróżnicowanie, tylko cały czas, ja zawsze raczej pozytywnie patrzę na te rzeczy, zachwycam się, ale jestem świadom tego, że na pewno na 4 godziny spokojnie wystarcza to, co tam zostało pokazane i mam wrażenie, że jest bardzo jeszcze dużo przede mną, ale zobaczymy, na jak długo to będzie niepowtarzalne. Nie?
A prowadziłeś jakieś pojazdy, bo tam widać było, że mogłeś sterować sobie dronem. Jak wrażenia z tego?
Zdecydowanie lepiej niż w poprzednich częściach gry, ale nie idealnie. Natomiast wprowadzono tam taki system automatycznego sterowania pojazdem, czyli autopilot jest.
Tak jak w Far Cry'u, piątce.
Wiesz co, nie powiem, do Far Cry'u było to o tyle łatwe, że tam w zasadzie bez drożami się poruszasz trochę, nie?
I nie ma... Ale nie, w Far Cry'u było tak, że mogłeś sobie włączyć jakby jazdę automatyczną i na przykład obrócić się i strzelać do
wrogów. A to nawet nie pamiętam, ale jeżeli tak było w Far Cry'u, podobnie jest w Watch Dogs, tylko że ruszasz się jakby w ruchu ulicznym się poruszasz, więc to jest trochę bardziej skomplikowane, ale przyjemnie to jest zrobione, ja sobie lubię to odpalić i wtedy tak poobserwować trochę świat.
Okej, okay, a ty grałeś w jaki sposób? Znaczy w sensie technicznie, jak to było rozumiane, bo w domu grałeś, tak?
Uplay ma taką funkcję streamowania gier, to się nazywa Parsec, oni tak to nazywają. No i to podejrzewam, że to przypomina te wszystkie usługi takiego streamowania.
A, czyli w chmurze grałeś.
Tak, grałem w chmurze. I w przypadku Watch Dogs to bardzo dobrze się sprawdzało, ponieważ grafika nie jest taka szczegółowa, w tym sensie, że są miasta, tam jest dużo geometrii takiej rozpoznawalnej, na przykład gdzie ten bitrate nie musi być jakiś wybitnie duży. Natomiast w Assassina bardzo trudno się grało na tym Parseku, bo tam jest dużo drzew, jakichś listków opadających i to straszliwie bitrate zżerało.
No właśnie widziałem nazwę strony, ale zaraz sobie o Assassinie porozmawiamy. A jak w ogóle ten cloud gaming oceniasz tutaj?
Jeżeli
tutaj
chodzi o...
Miałeś jakieś uwagi?
Wiesz co, nie. Bardzo, bardzo przyjemnie się gra. Jeżeli chodzi o sterowanie, no to ta responsywność jest bardzo dobra. Znaczy jest takie... Są takie momenty, kiedy na przykład musisz zrobić unik nagle, to masz wrażenie, że wciskasz guzik i trochę czasu mija i w rezultacie robisz dwa uniki klikając tak trochę, wiesz, bo to są jednak ułamki sekund, ale one są odczuwalne, więc tam jest delikatne opóźnienie, ale nie czuć tego, łatwo się do tego przyzwyczaić. Znaczy, byłem zaskoczony tą responsywnością, jest bardzo dobrze to zrobione, natomiast zdecydowanie kiedy na ekranie się dużo dzieje, kiedy się pojawiają jakieś takie detale, na przykład zaczyna padać deszcz, to bitrate straszliwie leci na łeb. Znaczy bitrate nie wyrabia ten, który jest... obraz traci na jakości zdecydowanie do takich momentów, że masz wrażenie, że jakbyś grał w 240p. Nie w Watch Dogs, bo Watch Dogs, mówię, ma taką geometrię, te obiekty, nie masz takiej szczegółowości, ale w Assassinie były takie momenty, że tam te piksele się robiły bardzo, bardzo duże.
Okej, okay, po Watch Dogs jeszcze był hype, no kilka gier było, pomijemy sobie te mobilki w ogóle,
o, tak, będziemy, tak.
Ale Hyperspace, czy ty już grałeś w to?
Nie miałem okazji, no to jest Battle Royale, to jest no, mocno, mocno przesycony
takie
rynek.
Przekombinowane.
Nie? No trochę. Wiesz co, no zobaczymy, to jest podejście.
Ja sobie już ściągnąłem, więc.
Tak? A, no to proszę, no to jest taki... No wiesz, no Ubisoft to jest taka firma, która chyba każdy segment rynku chce mieć przynajmniej w jakiś sposób wypełniony jakąś swoją grą. Zważywszy na ich wcześniejsze dokonania, to można mieć przekonanie, że będą bardzo mocno wspierać ten produkt przez wiele lat. I to jest taka gra, w którą na pewno można się zaangażować z tego względu. Ona nie zostanie porzucona. Ni stąd, ni zowąd. Ciekawy jest świat. On taki trochę przypominał mi Ready Player One, że gdzieś tam mamy wirtualną rzeczywistość i nagle ta wirtualna rzeczywistość zaczyna wpływać na naszą taką realną i coś się zaczyna dziać niepokojącego. No, tam widać, że jest to zbudowane w oparciu o jakieś postacie, które mają jakąś historię, więc ciekawe podejście. No, nic nadzwyczajnego, no, to jest kolejny Battle Royale w czasach, kiedy Battle Royalów jest wystarczająco już dużo. Zobaczymy, jak oni się wcisną na rynek. No, muszą zaoferować coś więcej niż konkurencja, nie? Już na starcie.
Tak, znaczy ja patrzyłem na te gameplaye, to bardzo mi oczywiście taki styl apexowy, ale z taką trochę domieszką chyba Call of Duty nowego. No ale nie wiem, no pogram sobie pewnie w tygodniu, bo ostatnio nawet coś tam więcej gram, bo w Far Crya gram zresztą. No ale przejdźmy teraz do chyba najważniejszego pokazu, czyli Assassin's Creed Valhalla, premiera 17 listopada. I czy ty, znowu zadam ci najważniejsze pytanie odcinka, czy ty pograłeś już?
Tak. Pograłem w Assassina. Muszę powiedzieć, że...
A też w cloudzie, rozumiem?
Tak, w ten sam sposób. No to właśnie było obarczone tymi niedoskonałościami w przesyłaniu obrazu. Jeżeli chodzi o responsywność, było ok, ale ten obraz stracił, zwłaszcza gdzieś tam w lasach, gdzie bardzo dużo się dzieje. Tutaj to muszę powiedzieć, że najgorsze, co jest w tej grze, to premiera. To 17 listopada, to jest dwa dni przed Cyberpunkiem? To jest...
Dokładnie o tym mówiliśmy, że jeżeli w listopadzie Cyberpunk będzie miał premierę, to będzie się mierzył z największymi z branży. Niestety widać to też po, no bo oglądalność miała, ta konferencja Ubisoftu miała dużo większe niż Cyberpunka. No i nagle teraz dwa dni przed premierą Cyberpunka, no to może być ciekawie, znaczy... Portfel gracza jest
tak, ograniczony, nie wiem.
Ograniczony miesięcznie, ale wynalazłem świetny pomysł. Teraz kup Cyberpunka, a w listopadzie Valhalla i jakby wszystko się skraca.
Tak jest, to jest dobry pomysł. Ja, szczerze mówiąc, ja bardzo czekam na Assassina, no ale prawdopodobnie go nie odpalę, bo jednak bardziej czekam na Cyberpunka z wielu, wielu powodów. I nie chcę zaczynać gry, żeby po dwóch dniach, bo to nie jest, Assassin's Creed Valhalla to nie jest gra na dwa dni. To jest gra na...
Jak w ogóle miałeś, jakie miałeś wrażenia po Odysei?
Bardzo dobrze się bawiłem. Ja uwielbiam Odyseję.
Pamiętasz, ile godzin tam zrobiłeś?
No koło, spokojnie koło 100.
Nieźle. Ja miałem tam 86 chyba godzin. Jestem, powiem szczerze, dużym fanem tej gry. I dzisiaj jak się tak zastanawiałem, to no bo po pierwsze, Odyseja bardzo mocno trafiła w moją nieskrywaną miłość do starożytnej Grecji, ale też jest to idealny świat, który łączy ze sobą pewną prawdę historyczną, pewien prawdziwy teren i wydarzenia oraz ten świat fantazy, który tutaj w jakiś naturalny sposób pochodzi po prostu z mitologii greckiej. I w Valhalla mamy bardzo podobnie.
Tak.
I też wydaje mi się, że... Zresztą ja mam po tym pokazie i po pokazie gameplaya bardzo dobre mam przeczucia co do asasyna, ale może naoczny świadek, nie wróć, nie naoczny świadek, tylko tutaj doświadczony gameplayem na sobie samym Remigiusz opowie.
Te podobieństwa do Odyssey są oczywiste i do Origina są oczywiste i one są niezaprzeczalne i nikt nie próbuje nawet z tym dyskutować. Są oczywiście, jest dużo osób, które narzeka, że to jest jakby powtórka z tego, co było. Natomiast dla graczy, którzy porobili Odyseję, to jest zdecydowanie zaleta, nie? To znaczy, jeżeli komuś się nie podobała Odyseja, no to raczej w Valhalla też się jakoś nie nacieszy specjalnie. Natomiast no to jest gra przeznaczona dla fanów serii, którzy dobrze się bawili. I ja cieszę się, że tam nie ma zbyt wielu zmian. To jest, wiesz, no, sam Ubisoft ma kilka gier w różnych gatunkach i jeżeli komuś nie podoba się Valhalla, no to może Watch Dogs się odnajdzie albo coś. I dla mnie dużo ważniejsze jest, że oni rozwijają te pomysły. Czyli to, co udało się w Odyssey, to, co się udało w Originie, tu jest ulepszone, poprawione. System walki jest zmieniony, jest taki zdecydowanie jest trudniejszy niż poprzednio. Tak? No, przede wszystkim dlatego, że jest oparty o staminę w dużym stopniu, a to powoduje,
czyli takie
że...
soulsowe trochę?
Proszę?
W stronę tego Souls-like'ów?
Oczywiście jest to daleko od Souls-like'ów, ale bliżej niż było do tej pory. Nie? No i musisz uważać na te zasoby, żeby ich nie stracić. Podobnie jest z leczeniem. Tego się nie da robić w nieskończoność, nie da się robić uników w nieskończoność. Ruchliwość jest ograniczona, trzeba kombinować dużo więcej. Więc dużo bardziej skillowa jest walka. To się wielu osobom podoba. I mi podczas walki także się podobało dosyć dobrze. Chociaż musiałem trochę czasu poświęcić, żeby się tego nauczyć. I chyba w ciągu tych 4 godzin nie opanowałem tego tak bardzo, jakbym chciał. Więc to się delikatnie zmienia, no ale cały świat i to, w jaki sposób się poruszasz, w jaki sposób szukasz celów, w jaki sposób przygotowujesz się do przejęcia obozu albo podbicia jakiejś lokacji. Znaczy, to są jakby niepowtarzalne te obozy, bo one są częścią fabuły, żeby nikt nie odniósł takiego wrażenia, ale to przypomina bardzo mocno poprzednie asasyny, więc podobieństwa są niezaprzeczalne.
Ja się zastanawiam też, czy to, bo takie wrażenie, może to jest mylne wrażenie, ale wydawało mi się, że ta część jest chyba trochę bardziej RPGowa.
Drzewko umiejętności jest inaczej rozwiązane, jest takie, te umiejętności są w takim okręgu, trochę przypomina to Path of Exile, chociaż stopień skomplikowania jest dużo, dużo mniejszy. Powiem szczerze, że to takie sprawia wrażenie odrobinę bardziej skomplikowanego, ponieważ na samym początku nie wiesz, czy kierunek, znaczy w jaką stronę zmierzasz, kiedy są takie proste drzewka, bo to nie bez powodu to się nazywa drzewko talentów, wiesz co jest na szczycie, wiesz co jest na dole. W przypadku tego okręgu, z którym tutaj mamy do czynienia, nie wiedziałem do końca, w którą stronę zmierzam, wybierając jakiś talent. Nie wiem, na ile intuicyjne to będzie, ale wygląda interesująco. Nie przyglądałem się temu super uważnie, no bo też ilość poziomów albo ilość punktów umiejętności, jakie mogłem zdobyć w trakcie tych 4 godzin, jest ograniczona.
4 godziny grałeś. Okay.
No, więc...
No bo tam po zakończeniu jakby prezentacji tej konferencji jeszcze był pokazany gameplay i tam było... Oni jakby skupiali się też na tym, że... Dużo miejsca opowiada historię. My możemy trochę rzeczy poczytać, tak. Znaleźć jakieś ciekawe miejsca. No, ja miałem bardzo, bardzo mocne wrażenie, że jest to pewien miks takiego stylu Wiedźmina Trójki i Horizon Zero Dawn.
Tak, jest tak. Jakby ludzie z Ubisoftu chyba wcale się nie wstydzą tego, że sięgają po te udane pomysły od innych firm. Bardzo mocno przypomina Wiedźmina 3 cały świat, no bo to jest takie mroczne wieki Brytanii i nawet jak się wchodzi do pomieszczeń, do jakichś chatek, to totalnie Wiedźmin 3 się przypomina. Sposób szukania informacji w budynku, jakieś właśnie notatki, to mam takie wrażenie, że żywcem z Wiedźmina wzięte. I to nie jest takie bezmyślne kopiowanie. To były po prostu dobre rzeczy w Wiedźminie 3 i warto je zastosować gdzieś dalej. Więc to mi się podobało. Z wszystkich rzeczy, które widziałem w Assassinie, tylko jedna mnie niepokoi. Zważywszy na to, że to jest... premiera jest w listopadzie, więc jest całkiem niedawno. Ten build, z którym ja miałem do czynienia, zdecydowanie był daleki od idealnej optymalizacji. Tam dużo, dużo jeszcze brakuje. Cała gra była w 30 klatkach. Cutscenki, mam wrażenie, nawet oglądając na prezentacji, to w okolicy 20 klatek oscylują. Nie chodzi to zbyt dobrze. Pewnie to było też tak, że ten build, który my żeśmy dostali, był przede wszystkim stabilny. Podejrzewam, że do premiery inaczej to będzie zupełnie wyglądało. No i mam nadzieję, tak grając w to, nie spodziewałem się tak wcześnie premiery. Więc liczę na to, że zdecydowanie to poprawią. Że tutaj nie ma jakiegoś pośpiechu specjalnie, żeby zdążyć na ten listopad. Bo głupio by było, gdyby się okazało, że tam są jakieś błędy na poziomie, nie wiem, Unity na premierę. Pamiętamy, jak Unity wyglądało, to nie są takie chwalebne czasy Ubisoftu. I mam nadzieję, że to dokończą, bo gra zdecydowanie robi dobre wrażenie. Tam jest masę fajnej eksploracji, jakiegoś takiego błądzenia po tym świecie. On jest ciekawy niezwykle w takich detalach, które nie wskazują zadania czy zadania poboczne, ale sam w sobie jest interesujący. Jakieś takie pogańskie jaskinie, jakieś studnie, do których wchodzisz, odkrywasz jakieś takie podziemia, nurkowanie i te rzeczy, to wszystko, co było w Odysei, dobrze rozwinięte. Nie chciałbym, żeby to technologicznie zawodziło. Zresztą widziałem to, co było na prezentacji, to, co było mi dostępne, to jest ten sam materiał. Więc zakładam, że to jest jakiś wycinek świata. To jest jeden taki region, który był tam na mapie widoczny i on w tej chwili był gotowy. Ale mam nadzieję, że cała reszta będzie po pierwsze równie ciekawa, bo teren jest zróżnicowany, te biomy są różne. No ale przede wszystkim, że to będzie dobrze zoptymalizowane i ukończone. Bo w tej chwili to jest takie dalekie od perfekcji. Nie żebym straszył, nie? Ale to jest jedyna rzecz, jaka mi tam z takich negatywnych, która mi wpadła w oko, ale to jest oczywiście do poprawienia jak najbardziej. Zresztą ludzie z Ubisoftu na pewno wiedzą o tym.
Wiesz co? Mi się wydaje, że przede wszystkim Ubi ma ta maszyna produkcyjna tych studiów jest niezwykle prężna.
Tak, to prawda.
Więc oni wiedzą, co robią i te ich produkcje są dopracowane, a jak nie dopracowane do końca, to zaraz szybko są dopracowywane jeszcze przez długi czas. Dla mnie najciekawszą taką rzeczą jest to, że ta Valhalla, i to zrozumiałem teraz dopiero na tej prezentacji, że ona jest najbliżej najpopularniejszemu jakby gatunek to złe słowo, ale światu, czyli fantazy.
Tak.
Takiemu klasycznemu, tolkienowskiemu. To jest ja miałem strasznie jakby na tym pokazie miałem wrażenie, że to jest właśnie jakieś takie tolkienowskie rzeczy, że tam zaraz elfy wyskoczą,
w
tym klimacie. No nie wyskoczą oczywiście, ale to jest w tym klimacie. I oczywiście to jest bardziej nordycki klimat, Aha. Ja to rozumiem, ale czuć tego ducha takiego klasycznego fantazy, ale w tym nordyckim i trochę jednak historycznym wykonaniu. Pamiętajmy też, że fantazy to jest najpopularniejszy jakby rodzaj takiego świata wirtualnego, chciałem powiedzieć, takiego nieprawdziwego.
Popkulturowe, w popkulturze, tak, zdecydowanie.
Więc to bije na głowę wszystkie cyberpunki jako świat, oczywiście, czy wszystkie gry, które są w naszej jakiejś rzeczywistości. I tutaj myślę, że to, jaki styl graficzny, bo tam jest taki naprawdę mocny klimat. W szczególności widać, tak, jest trochę ciemniej. Są te pochodnie zapalone, tak. Albo jakieś ognisko jest. To wygląda naprawdę dobrze i muszę przyznać, że nakręciłem się trochę, bo tak Valhalla mnie tam jakoś specjalnie nie ruszała wcześniej, a teraz przypomniałem sobie trochę, jak dobrze się bawiłem w Odysei. No i czekam. Zapewne zrobię podobnie jak ty, czyli najpierw Cyberpunk, potem Valhalla, ale zapowiada się świetnie i niestety przez to, jak ta Valhalla wygląda, jak ją zaprezentowali, ile ludzi było na tej, ile ludzi oglądało tą konferencję, no to wydaje mi się, że jest mocniejszym zawodnikiem niż Cyberpunk. Znaczy cyferki na to wskazują.
Tak. To co powiedziałeś, to siła świata fantazy, jakby wyobraźni fanów popkultury takiej, no to fantazy ma swoją moc niewątpliwie. To jest taki, bardziej mi się kojarzy, bo Tolkienowski to jest faktycznie te elfy, krasnoludy, bardziej mi się kojarzy z Robertem Howardem, który pisał Conana. To jest taka mroczna hyperborea.
Tak.
Bardzo to jest, ma to swoją siłę. W ogóle te wszystkie światy, które Ubisoft robi, one są ciekawe nie tylko dlatego, że tam mogą opowiedzieć potencjalnie fajną historię, ale to są takie światy, w których możesz się zagubić, wiesz, na miesiąc albo dwa. Po prostu wchodzisz do tego świata, robisz jakieś zadanie, masz wrażenie, że on żyje swoim życiem. I Londyn w Watch Dogs, i ten świat, i te wioski, i te miasteczka w Valhalla, one funkcjonują tak trochę niezależnie. Tam tworzenie tej wirtualnej rzeczywistości Ubisoftowi bardzo dobrze wychodzi. Te światy są wiarygodne, łatwo w nie uwierzyć. I masz też takie skyrimowe poczucie, że nie musisz robić głównej linii fabularnej, żeby się dobrze bawić. Po prostu chodzenie i zwiedzanie tego świata daje dużo, dużo radości. I to tak w przypadku chyba każdej z tych gier.
Tak, to też zauważyłem, że rzeczywiście czuć jakąś taką naturalność w tych miejscach, to, że one wyglądają tak, jak powinny wyglądać, i to włącznie z NPC-ami, którzy tam się poruszają. No myślę, że tutaj jakby srogie jakieś algorytmy AI i naprawdę to jest porządnie opracowane, że to wygląda po prostu naturalnie.
Nie? No ja się cieszę, że pod, jakby te wiele tych mechanizmów sztucznej inteligencji w tych dwóch grach, o których żeśmy mówili, one są widoczne. Cieszę się, że to... Widać, że to się rozwija, nie? Że to stanowi taki potencjał, że przyszłe gry, które będą mogły wykorzystywać te mechanizmy jeszcze lepiej, jeszcze bardziej w większym stopniu. Bo to jest jakby opracowanie tych mechanizmów sztucznej inteligencji pozwoli budować znacznie większe światy w przyszłości, znacznie ciekawsze. I to jest ta siła, żeby odciążyć programistów, pozwolić trochę sztucznej inteligencji pracować nad tym światem, go kreować. Ale to przede wszystkim zachowanie tych postaci w tym świecie. Oczywiście to jest też, jest tam pewna umowność, nie? Że to jest, kiedy zaczniesz się przyglądać tym ludziom super dokładnie, albo temu, jak się zwierzęta zachowują, no to będziesz miał takie poczucie, że to jeszcze nie jest dalekie od prawdziwości, ale jeżeli pozwolisz sobie trochę popłynąć w wyobraźni, nie? Patrzeć na ten świat trochę przez różowe okulary, to masz naprawdę wrażenie, że przyszło ci siedzieć w takim świecie fantazy, który jest autentyczny. Więc
a
jest okej.
Dużo czasu spędziłeś na obserwowaniu zwierząt.
Raz miałem zadanie, prowadziłem rozmowę z jakimiś dzieciakami, jakiś jeleń mi w plecy wbijał się podczas dialogu. Nie mogłem wyjść z tego dialogu, myślałem, że mnie szlak trafi.
Może tak pachniałeś atrakcyjnie, bo to jednak takie czasy, że wiesz, no higiena była dość na... kontrowersyjnym
poziomie. No to zdecydowanie było na kontrowersyjnym poziomie, bo jeleń nie był zadowolony, nie?
O, powiem jeszcze jedna rzecz, którą bardzo lubię w grach, czyli takie przełamanie gameplayowe. Tutaj były takie logiczne zagadki, jak to ustawianie kamieni.
To mnie rozbawiło, no i łowienie ryby.
No, to taka łowienie ryb to już jest w każdej grze po prostu. Już są mody do Wiedźmina 3, że możesz ryby łowić. I takie quick time eventy. Jeżeli, bo oczywiście quick time event to jest wielokrotnie pójście na łatwiznę w robieniu w gameplayu, ale jeżeli to są po prostu dodatkowe rzeczy, to ja lubię takie przełamanie, że tutaj robię sobie misję, a tam sobie trochę odpocznę, trochę pozwiedzam, logiczną, mam nadzieję, że z tymi kamieniami to będzie w jakiś sposób rozbudowane, że tych logicznych zagadek trochę będzie więcej, bo to jest fajne. Znaczy ja rzeczywiście lubię takie rzeczy, a niestety gry, które składają się tylko z logicznych zagadek, no to już są zwykle, no powiem szczerze, za trudne dla...
Tak jest, bo poziom był, żeby gra logiczna była ciekawa, no to poziom trudności musi się zwiększać. Tu jest jednak takie oderwanie od tej przygody. Tak, mnie trochę rozbawiło to układanie kamieni, no mówię, no dobra, no okej, wolę już pochodzić, polować na jelenie, ale nie każda aktywność musi być dla każdego. W Watch Dogs też są takie rzeczy właśnie, jakieś rzucanie strzałkami, czy jakieś tam picie alkoholu. Więc...
Dobra rozrywka.
No, są takie dodatkowe rozrywki.
No i na koniec konferencji jeszcze zapowiedziano nam Far Cry 6. Ten zwiastun wyciekł wczoraj, więc wiemy, że 18 lutego będzie Far Cry 6, czyli kolejna część w uniwersum Tropico.
Tak. Dla mnie to jest Jagged Alliance, wiesz, z pierwszej osoby.
O, tak, to jest też dobre. Zapowiada się ciekawie, niestety po piątce. Kurde, dla mnie to jest masakra, bo Far Cry'e są świetnymi grami. Znaczy gameplayowo są wypasione, fajnie się w to gra, jest bardzo satysfakcjonująca rozgrywka, mimo tego, że dość powtarzalna, ale przez to, że tyle rzeczy tam się dzieje i no na przykład ja mam zawsze frajdę odbijania tych wszystkich obozów na cicho, no to wiesz, no to tam się postara, pochodzę, teraz gram w piątkę, więc jestem na świeżo. Bardzo dobrze te gry wyglądają, piątka wygląda super, jest tak ogarnięta, tak zoptymalizowana, że tylko narody klękajcie. Ale w warstwie fabularnej to jest taka bieda.
Tak, to prawda.
No naprawdę, to jest takie, tak... I to jeszcze oni biorą super poważny temat, aktualny do tego i rozmydlają go niesamowicie. Znaczy, to jest temat, który działa przed premierą w marketingu i wszyscy mówią, o panie, nieźle, nieźle, będzie się działo, a potem przychodzi i zrobisz kolejne po prostu FedExy i odbijanie obozów i tyle jakby i cutscenki, no.
Wiesz co, ja to
i to wszystko na miękko.
Tak, no zgodzę się z tobą. Faktycznie te Far Cry'e gdzieś tam obiecują bardzo taką mocną historię. One w zasadzie obiecują taką mocną historię od Far Cry'a 3, gdzie to wyszło bardzo dobrze. To jest, ja jakby ciężko mi znaleźć różnicę między pomysłem na opowiadanie historii Far Cry'u 3 i Far Cry'u 6 i Far Cry'u 5, ale w trójce ona trzymała jakoś napięcie, że miałeś takie poczucie, że każdy ten element gameplayu, który ci prowadzi do cutscenki, odkrywa przed tobą coś nowego, nie? Ten przeciwnik był taki nieprzewidywany. Nie wiedziałeś, czego się spodziewać, nie wiedziałeś, kto jest dobry, kto jest zły, czy to ty jesteś dobry, czy to ty jesteś zły. To była też taka ciekawostka gdzieś. Gdzieś to z czasem straciło na tej mocy. No może też kwestia przyzwyczajenia graczy trochę. Ale przyznaję, że też w piątkę się bardzo dobrze bawiłem. Lubiłem sobie połazić po tym świecie, porobić rzeczy. Tam czasami było zbyt intensywnie. Zdarzały mi się takie sytuacje.
Tam rzeczywiście jest tak, że cały czas gra nie pozwala ci odpocząć.
Tak, tak. A ja lubiłem sobie trochę pokrążyć. Miałem takie sytuacje, że uratowałem jakiegoś gościa przed jaguarem, nie? Nie mija 30 sekund i go napada drugi jaguar. Nie mówię, już pierniczy, już ginie. Już mam gdzieś te kolejnego jaguara, nie będę zabijał.
Chociaż powiem ci, że takie spokojne rzeczy to chyba w czwórce były takie polowania właśnie. Duży nacisk na te polowania to były w trójce?
W trójce, już był w trójce, od czego się zaczęło tam.
Tak, to tam mogłeś sobie spokojnie jakby, jak chodziłeś jakby do lasu, czy tam na te tereny łowieckie, no to już była taka spokojniejsza rozgrywka. Tutaj co chwilę tak, jakby ktoś przejedzie i cię zobaczy.
No, w szóstce ma być większy świat, ja mam nadzieję, że tam trochę zrezygnują z intensywności tego. No na razie trudno coś mówić, to jest na pewno seria, którą też warto obserwować, jeżeli komuś się podobała poprzednia, to pewnie ta też się spodoba. Natomiast możemy coś opowiedzieć o tej historii, która została pokazana tutaj, bo muszę przyznać, że klimatyczny bardzo był. Po pierwsze ten taki trailer, który pokazuje tę grę jak serial jakiś, gdzie są wymieniani aktorzy, którzy występują, fantastycznie zrealizowany, jak Narcos trochę wygląda. To mi się bardzo spodobało. No i ten filmik też mi się spodobał. Ten motyw z dzieciakiem i z granatem bardzo, bardzo taki, robił wrażenie. Ja też mam taką obawę. Powiesz, twórcy Far Cry nie tylko próbują opowiedzieć historię, która ma nas poruszyć i tak trochę wciągnąć w ten klimat, ale też próbują być przesadnie zabawni, próbują być śmieszni na siłę w niektórych momentach, które tego nie wymagają, które w zasadzie jest niewskazane. Mam nadzieję, że tam nie będzie takich śmieszności niepotrzebnych. No wygląda poważnie, no mam nadzieję, że tą historię też opowiedzą. Ja nie wiem, co się stało właśnie z tymi Far Cry'ami. I wydaje mi się, że nadwyżka postaci takich śmiesznych, że w piątce był ten pilot, który gdzie tam się odbierało ten poród, że ten pilot też był jakiś taki przesadnie zabawny, że ten Hurk, który
dzięki
w każdej części...
spoiler, dzięki.
Aha, przepraszam.
Wiesz, teraz była bardzo duża obniżka na piątkę. Dużo osób zaczęło grać.
Przepraszam, ale no, mam nadzieję, że nie przesadzą z tymi śmiesznościami, bo one wybijają trochę z powagi tego świata. No niby w takim okrutnym świecie potrzebny jest taki kontrast, nie? Bo to poczucie humoru zawsze działa, nie? Ale powodowało tam często, że te postacie stają się takie niewiarygodne i mam nadzieję, że tego nie będzie. No poważnie, zresztą dobrze dobrali aktora jako tego głównego złego, czyli bohatera z Breaking Bad.
No, ma piękne nazwisko.
No, ja pamiętam, jak już, Boże, wymieniałem ostatnio, jak on się nazywa, wyleciało mi teraz z głowy.
Ja też nie pamiętam, ale wiem, że takie bardzo rytmiczne.
Tak. Potem może sobie przypomnę, no więc on się jak najbardziej nadaje do tej opowieści. Ciekawy moment opowiadania tej historii, bo taka scenka była w takim miejscu, w którym miałem wrażenie, że wszystko się chyli ku upadkowi, temu szefowi tego państewka, że są jakieś zamieszki i tłumy i on pokazuje, ale to nie wiem, czy to jest początek historii, czy koniec historii. Interesujące to dosyć. Fajnie by było mieć taką odmianę, że zgłasza się do nas taki watażka i mówi, kurde, rewolucjoniści mi tutaj plują w brodę, może byś się nimi zajął, nie? I ścigamy
rewolucjonistów. Giancarlo Esposito.
A, tak, Esposito, no. Giancarlo Esposito.
No pyta, wiesz, jakby to jest jakaś bananowa republika, która jest rządzona przez dyktatora i która sobie pozwoliła na zamieszki, co raczej jest rzadkością w takich bananowych republikach, które są bardzo surowo i drastycznie rządzone. No, tak. Więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało fabularnie. Czy czegoś ci czasem nie zabrakło na tej konferencji, a może jeszcze o czymś chcesz wspomnieć?
Chciałem wspomnieć o tych plotkach, że ten mały chłopaczek to może być Was. I są takie różne przypuszczenia i są argumenty i są kontrargumenty.
Tam te blizny tam szukają.
Tak. Nie, na jednym oku albo na drugim. Ja wydaje mi się, że on, znaczy to jest chyba chłopak zdecydowanie po tym, co było widać w trailerze, chociaż nie jest to do końca powiedziane, tak, bo to w tym wieku trudno ocenić. Bo ja się zaczynam zastanawiać, czy to, co by było, gdyby to był nasz główny bohater.
Tylko, że nie wiem, mi się trochę, nie, wiesz, ten zwiastun szóstki dzieje się w teraźniejszości. Mhm. Trójka też mi się wydaje, że działa się w teraźniejszości.
No tak, to by...
No bo szóstka dzieje się w teraźniejszości, tam widać telefon nowoczesny, wiesz, smartfon, no to okay. W ciągu ostatnich 5-6 lat, nie?
No dobrze.
Trójka też mi się wydaje, ale nie pamiętam dokładnie, czy tam można było poznać. Wydaje mi się, że po ubiorach
bohaterów tam były można było... Cała trójka zaczyna się tą sceną, gdzie tam filmują skoki.
Ciężko będzie im to wytłumaczyć. No. Ale to jest fabuła w grach komputerowych, co to jest za problem?
Nie, no pewnie wszystko można zrobić. Ale tam też są smartfony w tej szóstce? No to wiesz, 20 lat.
Tak, widać, że chłopaczek tam coś, model robi samochodu i słucha muzyki ze smartfona i widać tego smartfona.
Aha, no dobrze.
No dobrze, ja powiem, czego mi zabrakło. Zabrakło mi jakiejkolwiek informacji albo wzmianki, albo przeprosin w związku z tym, co się dzieje teraz w Ubisoftie, a dzieje się strasznie dużo, jest już kilka osób na najwyższych absolutnie stanowiskach Ubisoftu zostało zwolnionych w związku z bardzo poważnymi i wielokrotnymi oskarżeniami o molestowanie seksualne. To jest gruba sprawa, znaczy została zwolniona szefowa HR-u, szefowa to jest? Chyba tak, szefowa. Został zwolniony szef studiów, więc i widać, że Ubisoft sprząta, ale sprząta wszystko pod dywan. Znaczy to jest gruba sprawa, wszyscy o tym mówią, jest bardzo dużo poważnych artykułów na ten temat. Widać, że to było, że to te oskarżenia o molestowanie seksualne były ukrywane systemowo i pewnie dlatego jakby... Ta Cecil, ta szef HR-u została zwolniona, no bo po prostu nie ogarnęła tego. I dziwię się, że Ubisoft w ogóle się do tego nie odniósł. Mógł powiedzieć, przepraszamy, zrobimy wszystko, żeby, wiesz, zrobić taką PR-a, bo nie wiem, czy oglądałeś Morning Show.
Nie.
No to ja zacząłem pierwszy odcinek, on się właśnie zaczyna od dokładnie takiej sytuacji. Z dwóch prowadzących właśnie takie ten, wiesz, pytanie na śniadanie amerykańskie, czyli Morning Show. I jeden z prowadzących jest oskarżany o molestowanie. I oni zaczynają następny program od pewnego rodzaju deklaracji, od statementu, który ma odciąć, oczyścić, wyczyścić atmosferę przede wszystkim. Muszą się odnieść. Ubisoft powiedział, oni zrobili oświadczenie tam parę dni temu bodajże i napisali tylko, że nie będą tego komentować, ponieważ trwa wewnętrzne śledztwo i oni się tym zajmują. Ale sytuacja jest taka, że jak wyszły na światło dzienne te informacje, to ogromna ilość pracowników Ubisoftu po prostu wkurzona zaczęła mówić, że to jest temat wałkowany i zgłaszany do szefostwa Ubisoftu od lat. Więc to widać, że to jest jakiś gruby temat. To jest największy kryzys, wydaje mi się, jeżeli chodzi o temat ogólno, o taki związany z mitu, z molestowaniem seksu, największy w tej branży. To lecą głowy najważniejszych ludzi. To wiesz, jeżeli zostaje zwolniony dyrektor jakby operacyjny, człowiek od, od realnego wpływu na to, co robi Ubisoft. O panie, to jest jakby, to nie są płotki tam, wiesz.
No to wiesz, to już masz odpowiedź na pytanie, dlaczego nie, na tej konferencji o tym nie mówiono. Ponieważ już nie ma osoby, która podejmuje decyzję. No nie było nikogo, kto mógł powiedzieć, okej, okay, robimy to,
nie? Z marketingu nikogo nie wylali chyba, nie?
No to no, niewątpliwie tam się dużo dzieje. Ja też trochę dyskutowałem z widzami podczas tej konferencji, czy chcieliby jakby usłyszeć coś takiego. Wiesz, gracze, dużo młodych ludzi ogląda te konferencje. Może oni w ogóle taką mają potrzebę przede wszystkim traktowania tego jako święto gier, nie? A nie jakiś, nie wiem... robienie jakichś rozważań na temat sytuacji wizerunku i tego, co się działo w firmie i problemów związanych, nie? No teraz jesteśmy na takim etapie, kiedy te trzy ich najważniejsze gry praktycznie trafiają do sklepu lada moment i ludzie oczekują informacji na ten temat, to ich interesuje, nie? To wszystko, co się dzieje w kuluarach, to jest dla wielu osób sprawa drugorzędna i to oczywiście ci, którzy tam rządzą w Ubisoftie, powinni wiedzieć, że są rzeczy ważne i ważniejsze i o niektórych rzeczach wypada powiedzieć, ale wydaje mi się, że akurat tam na tych najwyższych szczeblach zabrakło decyzyjności, w związku z tym, że jest tam taki chaos, nie było komu podjąć tej decyzji. Z drugiej strony, wiesz, gdyby się okazało, że oni przepraszają, a potem wychodzą kolejne sprawy.
Ale to wyjdzie, wyjdą kolejne rzeczy. No to na
razie,
wiadomo.
Na razie nie ma co przepraszać, bo to dopiero worek się otworzył i zaczynamy w nim grzebać.
No ale jeżeli Bloomberg pisze o tym, i to kilka artykułów, jeżeli Liberation, nie wiem jak to się czyta,
Liberation, to nie wiem.
Jeżeli pisze o tym naprawdę grube rzeczy, to nie są, wiesz, to nie jest Gram.pl napisało, nie?
Okay.
Tylko to są poważne gazety. To jest jutro pojawią się, czy dzisiaj nawet. Oczywiście na wielu kanałach na YouTubie będzie recenzja gameplayu. Nie pojawi się słowo nawet o tym, o tej sytuacji. Ale każda poważna gazeta zakończy artykuł, albo nawet rozpocznie od tego, że są niewyjaśnione sprawy, że nawet z takiego czysto PR-owej sytuacji, to wydaje mi się, że dla Ubisoftu było lepiej, żeby oni otwarcie o tym powiedzieli, że robią wszystko, żeby po prostu wyjaśnić tą sytuację. Wiesz, prosta rzecz. Wiemy, że są problemy, nawet, no nie wiem, wydaje mi się, żeby pracowników uspokoić. Tam pracują tysiące ludzi.
Tak. Wiesz,
to nie są, to jeżeli masz morale niskie, to potem masz wycieki na przykład.
A tak, to już zdecydowanie.
No to jest bardzo mocno ze sobą związane. No to jest, wiesz, to jest tak, że jak ludzie są wkurzeni w studiu, to już nie czują takiej, to nie jesteśmy teraz jedną wielką rodziną, tylko wiesz, wy mnie wykorzystujecie.
No, to jest...
To są problemy PR-owe. Dziwię się, uważam, że to jest duży błąd, że mogliby to nawet najbardziej ogólny sposób, najbardziej taki, wiesz, PR-owy, jeżeli to jest takie określenie, zrobić, to byłoby lepiej.
Pewnie ktoś wykonał jakiś bilans zysków i strat, bo to na pewno było coś, co gdzieś tam było analizowane przed tym. Wiesz, no i oczywiście istnieje takie prawdopodobieństwo, że te osoby, które mogłyby o tym zadecydować, teraz w zasadzie nie mają władzy, nie? Bo są oskarżane, bo są wobec nich wyciągane konsekwencje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że wiesz, no... To jest też tak, nie? Że trafiasz z tym produktem do młodych ludzi, którzy będą kupowali tę grę. I teraz w obliczu tych... Z jednej strony mamy bardzo taki sprężnie działający w gamingu ten ruch mitu, gdzie wychodzą kolejne sprawy, pojawiają się kolejne sprawy, ale z drugiej strony w związku z tym, że te rzeczy wychodzą, jest też dużo młodych ludzi, którzy mają dość słuchania na ten temat, bo cały czas jedyne, o czym słyszą w branży gamingowej, to kolejne molestowania, kolejne napastowania. Więc może ktoś takiej bezwzględnej dokonał analizy i uznał, dobra, jeżeli chcemy, żeby ci młodzi ludzie kupili te gry, to nie mówmy o tym, to się lepiej sprzeda. To będzie ostatecznie korzystniejsze, bo pieniądze będą, nie? Akcjonariusze
ale
będą zadowoleni.
Ale ci najmłodsi nie są najważniejszą grupą kupującą gry.
Okej.
Wiemy od dawna, że ten wiek się przesunął i
ja
się
nie cały bronię, czas nie bronię tej decyzji. Zaczynam, po prostu się zastanawiam, dlaczego ona nie została podjęta, bo zdecydowanie w przypadku większości firm to jest taki trochę dupochron, nie? Przeprośmy, zapewnijmy, że pracujemy nad tym i koniec, nie?
Tak.
Tutaj zdecydowali
utnijmy
się tego nie
spekulacje,
robić, nie?
Utnijmy, wiesz. Wtedy my jesteśmy chronieni tym, że powiedzieliśmy już o tym, tak, oficjalnie jakby przyznaliśmy się, że, no bo wiadomo, że coś takiego się działo, no. To jest gruba bardzo afera. Wiadomo, nie da się tego udowodnić, już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Nie da się większości przestępstw seksualnych czy molestowania seksualnego udowodnić. Ale tutaj mamy taką sytuację, że tam w studiach wrze po prostu.
Wiesz co, to jeszcze jest inna sprawa, o której nie myślałem, a teraz ty żeś mi zwrócił na to uwagę, że po pierwsze tak, premiery tych gier już są w zasadzie lada moment, wszystko zostało zapowiedziane, natomiast na podstawie tego, co ja widziałem, wiem, że na razie te buildy przynajmniej nie są w 100% dopracowane. Jeżeli faktycznie jest taka atmosfera i taka rozwałka trochę w tych studiach i do tej pory, mimo tego, że atmosfera była nieciekawa, to byli ludzie u władzy, którzy mocną ręką to trzymali, teraz to się rozeszło i zastanawiam się, czy te gry zostaną dopieszczone, doprowadzone do takiego poziomu, na jaki gracze czekają, nie? Że to może się okazać, że to, ja pamiętam te lata Ubisoftu 5-6 lat temu, jak wychodziło Unity, jak wychodził Syndicate, gdzie wszyscy mieli powyżej uszu tej produkcji Ubisoftu masowej.
Unity pamiętam na premierę.
No więc jeżeli się potwierdzi to, co mówisz, jakby te najgorsze scenariusze, że w tych studiach jest totalna rozwałka i nie ma morale, to możemy dostać 3 gry i żadna z nich nie będzie doszlifowana i dokończona, nie? Tylko będą takie wypuszczone, żeby, wiesz, bo to też jest taka mocna presja, kurde, wypuśćmy to teraz szybko, bo jak poczekamy z tym, to się posypie wszystko, nie? Musimy zamknąć ten okres produkcyjny i ewentualnie przeanalizować to, co się działo, pozmieniać w studiu i rozpocząć pracę od nowa, nie? No muszą zamknąć za wszelką cenę ten okres, niewątpliwie. Może to też dlatego nie było tych ogłoszeń, żeby, wiesz, gasimy pożary po tym, nie? Że
ja myślę, że tam jest, że to jest grubsza sprawa, jeżeli jakby najważniejsi ludzie w firmie są w to zaangażowani.
Zamieszani.
Nie wiem, czy to jest zamieszani, to jest lepsze słowo. To może ci, którzy właśnie decydują, zaczyna nimi kierować strach.
No,
więc
chyba tak,
jak
no.
się boisz, uciekasz, chowasz wszystko pod dywan. No nie wiem, jakby zobaczymy, jak dalej się to rozwinie, bo codziennie praktycznie wychodzą nowe fakty. I to też jest ważne w takich sytuacjach, że nie są dementowane, znaczy to nie jest tak, że ktoś oskarżenia i ktoś inny mówi, nie, tak nie było. Nie, tylko jest po prostu...
Tak. Otwarta puszka Pandory, cisza, robaki tak. wypełzły.
I ciężko będzie, w szczególności jeżeli to jest akceptowane, takie zachowania są przez górę, to jeszcze przez długi czas mogą wypływać kolejne. No i tak jak mówiłem wcześniej, pracownicy studia w dużej ilości mówili, że to, że takie zachowania były zgłaszane.
Tak, wiem. To mi...
I to jest... To wydaje mi się największym problemem, nie? Że firma je tuszowała.
No, to jest, kurde, wiesz, to jest zawsze duży problem, bo jeżeli takich rzeczy dopuszczali się ludzie, którzy praktycznie kierują firmą, nie? Albo firma w dużym stopniu polega na ich umiejętnościach i na ich wiedzy, no to do licha ciężkiego oczywiście, że należałoby to rozwiązywać, ale nikt nie ma odwagi i nikt nie ma władzy, żeby to zrobić, nie? To jest, komu doniesiesz na najwyższego szefa, nie? No, powinien się, no nie bez powodu zwolniono tą babkę z HR-u, bo ona jest odpowiedzialna za to, żeby jednak przepychać te sprawy, nawet jeżeli dotyczą ludzi na wyższych stanowiskach.
Ona została zwolniona właśnie za to, że ten dział...
Nie działał.
Dał... Nie dał rady.
Uważaj.
To jest złe słowo. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo ja sobie myślę, jeżeli w studiach jest na przykład crunch cały czas, ludzie są zestresowani przede wszystkim, siedzą cały czas w pracy, wiadomo, że to są ogromne projekty i tam jest na pewno ciśnienie, jest ten deadline, który, no sam mówiłeś, że dużo jest jeszcze do zrobienia w tych grach, no to oni też nie mają takiego naturalnego wentylu. Wiesz,
to jest inna sprawa.
Wkurzysz się
tak.
I wiesz, wychodzisz sobie albo spędzasz czas z rodziną, albo masz na kogo się zezłościć poza pracą.
Tak.
Możesz te emocje w jakiś sposób wyczyścić z siebie. W crunchu nie ma czegoś takiego, to jest duży problem. Dlatego też w crunchu bardzo często dochodzi do konfliktów, bo ludzie są oprócz tego, że są z sobą zmęczeni, to są sfrustrowani i wiesz, jakby nie mają życia poza pracą.
Tak. To też jest niewątpliwie ta rzecz.
Na każdym levelu nie mają życia poza pracą. To jest duży problem. Ale nie wiem, tak naprawdę. Nie pojawia się tam jakoś specjalnie mocny wątek crunchu, no bo lepiej nie mówić o tym, niż mówić. No ale zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie. No moim zdaniem na pewno to wpłynie na branżę bardzo, bardzo mocno, bo to jest chyba największa taka sprawa. A do tej pory chciałbym powiedzieć, że przez lata nic złego nie wyciekało z Ubisoftu. Nie było żadnych jakichś takich skandali. Mhm. Wszyscy pokazywali, Ubisoft najlepiej ogarnięta firma, pracują nad swoimi grami, okej, robią co roku czy co dwa lata bardzo podobne, ale właśnie rozwinięte, że pracują w ten sposób, że dopieszczają te produkty. No a tu nagle się okazuje, że mamy problem, Houston.
No to jest wielka korporacja i wiesz co, no to są takie, zwłaszcza dzisiaj, mamy takie czasy, że to się może cała firma posypać po tym, nie? Bo nagle się okazuje, że wszyscy ludzie, którzy byli na szczycie, w ten albo w inny sposób nadużywali swojej władzy. I nagle, wiesz, no, nie ma komu rządzić, to wszystko się totalnie rozwala. Nie? Ciekawy jestem, w jaki sposób to wpłynie na giełdę, bo to też niewątpliwie ma jakieś znaczenie. Tam wartość firmy może spać. To nawet te wszystkie czarne scenariusze, które gdzieś mi wyobraźnia podpowiada, ciągle wskazują na to, że wypuśćmy te trzy gry jak najszybciej. Nie? Niech one obronią trochę nasze studia. Niech ludzie na tym skupią uwagę, a nie na tych aferach, które się dzieją.
Wiesz co, Ubisoft od tak naprawdę 3 dni spada bardzo mocno.
No to jest oczywiste, że tak
i
będzie.
I to spadł już o jakieś 2,5 euro. No ale ten ich kurs jest taki dość... Bo w 20 chyba 8 czerwca zaczęli ekstremalnie mocno rosnąć, więc też to... Tak, zobaczymy, tak. Zobaczymy co z tego będzie. Ja nie widzę w tym kursie jakichś takich strasznych wahań, porównując do tego, że i tak się Ubisoft strasznie waha, więc...
Dobra. No to może nic nie będzie, może burza w klance wodzy. No, na pewno
zobaczymy jeszcze, Jason Schreier się tym zajmuje też, więc...
Dlatego Bloomberg o tym pisze, nie? Bo on się
przyniósł. No tak. No. Więc no i ten Liberated czy Liberation, czy jak to się nazywa, też o tym pisze, to no ktoś to bada i na pewno tam kolejne rzeczy wyjdą na jaw.
Tak jak najbardziej.
Kończymy, bo to już...
Tak, pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie.
Pytanie,
dobrze.
Jaka gra, czy w ogóle jakaś gra Wam się podobała? Jak tak, to jaka? Prosiłbym z uzasadnieniem.
Rozprawkę na 1000 słów. Dziękujemy, pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie.
Trzymajcie
się. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.
Cześć. Pa, pa.